Dzień dobry, kochani. Bardzo się cieszę z tego powodu, że w taki sposób się spotykamy, aczkolwiek to trudno sobie to wyobrazić, kiedy was nie widzę, ale poproszę was, żebyście wpisywali się na czat, żebym mogła sobie później zobaczyć, kto uczestniczył, był z nami w tym spotkaniu online w czasach wirusa. Za chwilę będziemy rozważać Boże Słowo. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami w każdej sytuacji. Dziękuję Ci za to, że jesteś z nami, nawet jak nie mamy ze sobą kontaktu bezpośredniego. Modlimy się o to, żeby to, co jest w Twoim Słowie, przyniosło dzisiaj wzmocnienie, zachętę, sprawiło, że będziemy bardziej, lepiej Tobie służyć, bardziej oddawać Ci chwałę, Panie. Nawet jak nie mamy tego, tej możliwości, żeby być ze sobą. Te czasy, które teraz mamy, one skłaniają nie tylko ludzi wierzących, do tego, żeby zwrócić się do rzeczy podstawowych. One w pewnym sensie są jakby, ktoś mówił, sprawdzam. I wielu z nas sprawdza podstawy swojej wiary. I myślę, że to jest dobra rzecz. Myślę, że dobrze, jeżeli w tych czasach będziemy zwracać się do rzeczy podstawowych. Nawet jeżeli wydają nam się one oczywiste, też dlatego, że bogactwo objawione w Bożym Słowie jest takie, że nigdy nie zostanie wyczerpane. Z mojego doświadczenia życia z Panem Bogiem wynika, że nie można powiedzieć, przynajmniej ja nie mogę powiedzieć, że znam już czy Biblię, czy prawdę i mogę powiedzieć, to jest coś skończonego, tylko cały czas odkrywam coś nowego, cały czas albo dorastam, albo muszę coś przeżyć, albo musi się coś wydarzyć, albo ja coś muszę zrobić, żeby prawda dotarła do mnie jeszcze w nowy sposób, szerzej, mam nadzieję, szerzej, głębiej. I dlatego to jest oczywiste, że wracamy do Bożego Słowa, nawet do rzeczy, które są podstawowe i oczywiste. I niedawno właśnie pociągnęło mnie do tego, żeby ponownie przeczytać Ewangelię, ponownie zwrócić uwagę na to, czego nauczył Pan Jezus, mimo że wiele z tych rzeczy jest dla mnie absolutnie dobrze znanych, wiele nawet z pamięci mogłabym cytować, a przy niektórych jest tak, że pojawia mi się taki, jako obraz w tle, pojawia mi się takie obrazki z komiksu, który czytałam, jak byłam małym dzieckiem i one właśnie były poświęcone Ewangelii, były tam obrazy i na nich były fragmenty z Bożego Słowa. To nie była jakaś parafraza, tylko po prostu fragmenty z Nowego Testamentu i czasami jak pewne słowa są czytane, czy ja je czytam, to mi się wyświetla ten właśnie obrazek z dzieciństwa, który był przy tym wersecie. I druga rzecz, która mi się przy tym przypomniała, to była historia, którą opowiedział siostrzeniec Edwarda, Tomek, przy takiej nie najweselszej okazji, bo był taki posiłek, który mieliśmy po pogrzebie mamy Edwarda, Wali. I Tomek opowiadał historię, która z dzieciństwa swojego, bo przez jakiś czas mieszkali właśnie z dziadkami, czyli z Walą i z Gienkiem w Szczecinie. On był wtedy małym dzieckiem. I mówi, że zdarzało mu się słyszeć, jak dziadek i babcia, Wala i Gienek siedzą w kuchni i rozmawiają. I Wala mówi Gienku i zadaje mu jakieś pytanie z Biblii o Panu Jezusie. Coś chciała, żeby jej wyjaśnił. I Gienek mówi, no apostoł Paweł w liście. Iwala mu przerywa i mówi, ale ty, Gieniu, mi nie mów, co apostoł Paweł. Ty mi powiedz, co na ten temat powiedział Pan Jezus. I Tomek powiedział, że w ten sposób babcia ustawiła mu jego teologię na całe życie, podstawy jego teologii. Moja teściowa była kobietą bardzo głęboko wierzącą i odczułam, jak po jej odejściu, że odszedł ktoś, kto modlił się o nas codziennie. Więc wracając do tej teologii Wali Pawłowskiej, zwróćmy się do Ewangelii Mateusza, do takiego nauczania Pana Jezusa, które ma swoją własną nazwę, funkcjonuje kazanie na górze. I przeczytamy z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. To słowo też, czy fragmenty tego nauczania są też w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale. Będziemy czytać z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. Jezus, widząc te tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, rozłożyli się przy nim uczniowie. Wtedy zaczął do nich przemawiać. Rozpoczął tymi słowami. Szczęśliwi i świadomi swej nędzy. Szczęśliwi, świadomi swej nędzy. W innym tłumaczeniu jest błogosławieni, ubodzy w duchu. Gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. I kiedy myślimy o... Tutaj się zatrzymamy. Kiedy myślimy o kontekście tego, co Pan Jezus mówił, to możemy sobie wyobrazić, że Pan Jezus mówił do ludzi, z powodu których przyszedł na ziemię. Mówił do ludzi, których kochał i podawał im, na których mu zależało. I podawał mu w pewnym sensie receptę, jak żyć. Mówi, chcecie być szczęśliwi. To jest ta recepta. Szczęśliwi i to ciekawe, że w pewnym sensie prawie każde z tej wypowiedzi to jest pewien paradoks, tak? Bo z jednej strony mówimy, Pan Jezus mówi szczęśliwi, a z drugiej strony podaje przykład kogoś, kto doświadcza jakiejś trudności czy czegoś niewygodnego. Ktoś, kto cierpi głód, tak, jest złakniony czy spragniony, czyli po prostu jest głodny, to nie wydaje nam się na pierwszy rzut oka kimś szczęśliwym. I częściowo wyjaśnia to dalej tekst w 6 już rozdziale, kiedy Pan Jezus mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje włamują się i kradną, czy gdzie pojawi się wirus i różne rzeczy, które budowaliśmy, nagle są niedostępne albo wręcz upadają. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą, tam też złodzieje nie włamują się, nie kradną. I gdzie twój skarb, tam będzie i twoje serce. Pan Jezus tu, mówiąc te błogosławieństwa, mówiąc to, jak żyć, żeby być szczęśliwym, czy mówiąc błogosławieni, mówił, czym warto się zajmować, czy jakie postawy serca są tymi, które są które tworzą coś trwałego, coś, co będzie miało znaczenie nie tylko tutaj, ale też na całą wieczność. I z pewnością moglibyśmy każdej z tych rzeczy, które tu są wymienione, ja tylko do 6 wiersza czytałam, tam jest dalej też, rozmawiać o i warto skupić się, czy rozważać, czy czytać na temat tych rzeczy, które są tutaj wymienionych. Ja na przykład bardzo wam polecam, czy zachęcam was do tego, żebyście sobie przeczytali książkę Pokorni odziedziczą ziemię Bogdana Olechnowicza. Pokora to był taki temat kiedyś dla mnie bardzo w pewnym sensie archaiczny, takie słowo, które nie używa się na co dzień, rzadko powiedzmy w przestrzeni tej takiej publicznej, w tej przestrzeni takiej, w której normalnie funkcjonujemy. Natomiast to rozważanie na temat pokory, ono przyniosło nowe objawienie dotyczące tego, które naprawdę, mogę powiedzieć, śmiało zmieniło moje życie, czy zmieniło moje rozumienie Pana Boga, rozumienie też siebie i innych. Ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy... Muszę, przepraszam, zrobić przerwę. Przepraszam. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy chwilę zastanowili się, zatrzymali się nad szóstym wierszem. Szczęśliwi, złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. To też było takie słowo właśnie, troszkę jak pokora, że... troszkę obawiałam się nawet myśleć o tym. Szczególnie, że dalej w wierszu, bo kojarzyło mi się z czymś takim surowym i trudnym do tego, żeby sobie z tym poradzić. Myślę, że możemy spokojnie założyć, że tu nie chodzi o sprawiedliwość, o zabieganie, czy o głód, czy o pragnienie sprawiedliwości dla siebie samego. Kiedyś nasi przyjaciele, sędziowie, opowiadali o człowieku, który założył, czy właściwie był znany z tego, nasza znajoma była prezesem sądu i mówiła, że mieli takiego pana, który miał kilkadziesiąt założonych spraw. To był przykład człowieka, który w taki chorobliwy sposób zabiegał o sprawiedliwość w jego rozumieniu dla siebie. Tutaj nie chodzi o takie głód tej sprawiedliwości, że ja jestem skrzywdzony, czy ja jestem źle traktowany i żeby mnie się stała sprawiedliwość. To też nie chodzi tutaj o sprawiedliwość samych swoich. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to jest chyba najbardziej znany cytat z tego filmu. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Czyli taka sprawiedliwość, którą rozumiemy przez to, że w naszym plemieniu, wśród tych, którzy są swojakami, oni są dobrze traktowani albo wręcz uprzywilejowani. To nie jest sprawiedliwość TKM. Tu chodzi o coś innego. I myślę, że po pierwsze... chodzi o głód sprawiedliwości wokół mnie. Kiedy myślimy o sprawiedliwości, czy moje pierwsze skojarzenia ze sprawiedliwością, jednak wiążą się z takim dosyć powszechną figurą Boga, którego jeszcze często określamy jako starotestamentowego, czyli tego, który rozsądza, co jest dobre, co jest złe i karze za to, jeżeli ktoś postępuje niewłaściwie. Jest ta figura Boga, który jest sędzią i którego jakoś oddzielamy od Boga w Nowym Testamencie, jakby on się nagle zmienił. Ale kiedy troszeczkę sobie pomyślimy, czy rozważymy, przyjrzymy się koncepcji sędziego w tych czasach, tej kulturze Starego Testamentu, czy Nowego, czy w czasach biblijnych, to możemy znaleźć inną koncepcję sędziego, czy może zobaczyć jeszcze jeden aspekt tego. I coś z tego, z tej koncepcji możemy zobaczyć w historii, w przypowieści, którą Pan Jezus opowiedział, która dotyczyła czegoś zupełnie innego i zresztą tam jest jasno powiedziane. Ale przeczytajmy sobie, bo żeby to uchwycić. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od 1 do 8 wiersza. I tam jest mowa o wdowie, która... przychodziła wielokrotnie do sędziego, niesprawiedliwego sędziego i nachodziła go i prosiła, o co prosiła. weź, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I ten sędzia powiedział, że chociaż się nie boi Boga i nie liczy się z człowiekiem, to obroni tą wdowę, bo mi się naprzykrza. I podsumowaniu jest mowa, czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą. I oczywiście ta przypowieść mówi o wytrwałości w modlitwie. Do tego Pan Jezus nas tutaj zachęca, kontrastując Boga z tym niesprawiedliwym sędzią, że nawet On został zmuszony przez wytrwałość wdowy do wzięcia ją w obronę. Ale chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę właśnie na to wzięcie w obronę. Dla nas, którzy żyjemy jednak bez względu na to, co myślimy o naszym wymiarze sprawiedliwości, mamy taką możliwość, przynajmniej hipotetyczną, że do każdej, powiedzmy sobie, bzdury, możemy jednak zatrudnić adwokata. Ktoś może, kiedy jesteśmy krzywdzeni, mamy do kogo się zwrócić, co nie było takie oczywiste w tamtych czasach. Ludzie, którzy zostawali bez opiekuna, czyli właśnie wdowy i sieroty, pozbawione mężczyzny, który był i zabezpieczał środki do życia i był zabezpieczał siłę, która była potrzebna do tego, żeby normalnie zdobywać jedzenie i normalnie funkcjonować, albo majątek, zarządzał majątkiem, bardzo często zostawały właśnie bez środków do życia. I była to sytuacja, w której często dochodziło do nadużyć, do tego, że ktoś, widząc bezbronność ich, wykorzystywał, zabierał majątek, w jakiś inny sposób krzywdził. I wdowa i sieroty, ona funkcjonuje właśnie jako pewien reprezentant ludzi, którzy z jednej strony są bezbronni, nikt się za nimi nie ujmuje, którzy potrzebują obrony, potrzebują, żeby ktoś właśnie wziął ich w obronę. Co ciekawe, Jakub w swoim liście pisze taką znamienną rzecz w pierwszym rozdziale, 27 wiersz, czystą i nieskazitelną bogobojnością, czyli bogobojnością, pobożnością inaczej, czyli życiem w taki sposób, które się podoba Panu Bogu, jest w ocenie Boga Ojca. Jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku i strzec się z plamienia ze strony świata. Zobaczcie, dwie rzeczy tylko Jakub w tej definicji ujął, ale jedną z nich jest właśnie to, żeby dbać o wdowy i sieroty, czyli o ludzi, którzy są w trudnej sytuacji, albo są krzywdzeni, albo są w ucisku, jak jest powiedziane. Ja myślę, że kiedy Pan Jezus mówi szczęśliwi, złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, to mówi właśnie, że nie możemy zaznać spokoju, że coś nas cały czas trawi czy nęka, z tego powodu, że z powodu ludzi, którzy są w niesprawiedliwy sposób traktowani, albo z powodu ludzi, którzy są wykorzystywani. I to ten głód sprawiedliwości, to, że nie jest nam wszystko jedno, to oznacza, że my mamy świadomość tego i też zabiegamy, czy robimy pewne rzeczy, żeby wziąć w obronę wdowy i sieroty, czyli tych ludzi w trudnych sytuacjach, wykorzystywanych, niesprawiedliwie traktowanych. I oczywiście możemy to rozwiązać. To nasze spragnienie sprawiedliwości jest głodem, żeby ludzie nie byli źle traktowani przez innych, wykorzystywani czy gnębieni. Żeby ludzie w trudnej sytuacji nie zostali pozbawieni środków do życia. Że nie możemy zaznać spokoju z powodu tego, na przykład, że na świecie jest 800 milionów cierpiących głód, mimo że jest wystarczająco zasobów, żeby wyżywić wszystkich. Czy pamiętamy o tym, że Europa zbudowała swój dobrobyt na wykorzystaniu zasobów Afryki i że niekoniecznie chce się tym podzielić. Głód sprawiedliwości każe nam wołać do Boga, żeby wziął obronę tych, którzy są traktowani z pogardą i wykluczeni. Każe nam dać głos tym, którzy nie są systemowo zauważani. I kilka myśli właśnie w tej skali globalnej, bo oczywiście ten głód sprawiedliwości powinien też zmuszać nas do tego, żebyśmy myśleli o tym, że każdy człowiek powinien być traktowany fair i myśleć o swoim najbliższym otoczeniu, o naszych bliskich, czy traktujemy ich fair, czy ich nie wykorzystujemy. Czy traktujemy z szacunkiem naszych współpracowników, czy jako pracodawcy nie wykorzystujemy ich, czy nie używamy ludzi do swoich celów, czy nie mając na myśli ich dobra. Ale jeszcze wracając do tego, do tej skali takiej globalnej, takie jeszcze trzy myśli chciałam powiedzieć, tak trochę bardziej jakby praktycznie. Ja nie wiem, czy widać, ale przypięłam sobie dzisiaj żonkiel. I jest to symbol, dzisiaj jest 19 kwietnia, to jest rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. I ten żonkiel przypomina o tej sytuacji, a jeszcze bardziej przypomina o Holokauście w ogóle. I mówi o tym, że pogarda dla drugiego człowieka, albo jeśli dopuścimy taką myśl do siebie, że jakaś grupa ludzi, czy jacyś ludzie są mniej godni szacunku, nie mają takich samych praw, to może to prowadzić właśnie do tego, co stało się z Żydami w czasie II wojny światowej. I my, Kościół, powinniśmy być w awangardzie wśród tych, którzy wezmą w obronę tych, którzy w taki sposób są traktowani, a nie tak jak w przypadku nazizmu czy apartheidu udzielali wsparcia tej ideologii. Oczywiście możemy sobie powiedzieć, że to były kościoły historyczne, ale tym bardziej ewangelicznie wierzący chrześcijanie powinni być w awangardzie obrony tych, którzy są traktowani z pogardą albo są traktowani jako ktoś gorszy. Druga myśl to w jaki sposób możemy, oprócz tego, że wołamy do Boga, że mamy świadomość, że prosimy Boga, żeby wziął ich obronę, możemy zaangażować się w mnóstwo rzeczy, w mnóstwo inicjatyw. Jest naprawdę nieprzeliczalna liczba inicjatyw, które temu służą. Ja wczoraj czytałam o takim Hindusie, który założył organizację pozarządową i też współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w Indiach i robią niesamowitą pracę, biorąc w obronę najczęściej bardzo mocno przez opiekę medyczną, ale też przez edukację dziewczynki na wsiach indyjskich. Można ich wspierać w bardzo różny sposób, takie inicjatywy. My mamy tutaj swojego własnego propagatora sprawiedliwego handlu, dlatego o tym nie będę mówiła, ale można z nim porozmawiać. On jest bardzo zorientowany w tym, w jaki sposób można uczestniczyć w tej idei. I ta trzecia myśl to jest taka, że jeśli chodzi o praktykę, to róbmy to mądrze. Wybierajmy, ale róbmy to mądrze, wybierajmy inicjatywy, jeżeli chcemy się do czegoś przyłączyć, wybierajmy te inicjatywy, które naprawdę przynoszą dobrą zmianę, czy są sensowne. Tak sobie pomyślałam, jako dla siebie jako zadanie domowe, którego jeszcze nie odrobiłam, ale które mam zamiar odrobić i też was do tego zachęcam, że jeżeli potrafimy spędzać ileś czasu, żeby wyszukać sobie jakąś najlepszą rzecz, jaka jest na rynku, bo akurat czegoś potrzebujemy i przerzucamy i robimy jakieś badania, sprawdzamy, jakie ma parametry i tak dalej, to tak samo możemy zrobić, jeśli chodzi o to, żeby wybrać dobrze rzecz, w którą warto się zaangażować, którą warto wesprzeć, czy finansowo, czy przez własne zaangażowanie, która bierze w obronę tych, którzy są niesprawiedliwie traktowani. Więc róbmy to praktycznie, ale róbmy to mądrze. I to jest jeden aspekt tego szukania sprawiedliwości, tego pragnienia sprawiedliwości, tego głodu sprawiedliwości, który odczuwamy i który nas popycha do działania. Drugą rzeczą, którą warto, o której chciałabym, żebyśmy dzisiaj, nad którą chciałabym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili, to jest pragnienie czy głód własnej sprawiedliwości, to znaczy, żebyśmy my byli sprawiedliwi. Jest to dobre pragnienie, myślę. Aczkolwiek, zwłaszcza jak przeczytamy jeszcze te słowo, które jest za chwilę po tych błogosławieństwach, to jest 17-20 werset 5 rozdziału, to może nam się to wydawać mission impossible, misją niemożliwą. I najczęściej ta obawa, o której mówiłam, żeby się jakby zastanawiać nad kwestią sprawiedliwości czy głodu sprawiedliwości, ona właśnie była związana u mnie z tym, że zawsze myślałam o tym, jako o misji niemożliwej. Znaczy, może zawsze to przesadzam, ale że na pierwszy rzut oka wydaje się to być tą misją niemożliwą, która tylko przyniesie pewne poczucie winy czy braku. Natomiast i tym bardziej, że Pan Jezus mówi w tej Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale po 17 wierszu, mówi tak: nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam wam, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Przerażająca jest wizja tego, że te wszystkie 400 przykazań obowiązują. Powiem więcej, w 20 wersecie mówi Pan Jezus, powiem więcej, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Zadanie niemożliwe. I oczywiście znamy odpowiedź, w jaki sposób staje się misją możliwą. W pewnym sensie możemy powiedzieć, myślę, że to się dzieje w dwojaki sposób. Po pierwsze i oczywiste, Pan Jezus wypełnił wszystko, czego oczekiwało prawo, wziął na siebie i po prostu przez swoją ofiarę na krzyżu spowodował, że jesteśmy sprawiedliwi. Jesteśmy usprawiedliwieni. Nie ma śmierci, którą ściąga na nas grzech, nie ma kary, nie ma winy. W liście do Rzymian w 8 rozdziale w 1 wierszu jest powiedziane: teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A to dzieje się też w ten drugi sposób. Jesteśmy sprawiedliwi, ale też nabywamy tej sprawiedliwości w ten sposób, że Jezus w cudowny sposób uzdalnia nas do tego, że może się zmienić nasze serce, że zmienia się nasza natura, że rozumiemy i zgadzamy się w naszym wnętrzu z intencją tego, co stoi za prawem, że rozumiemy i zgadzamy się w naszym wnętrzu z intencją prawodawcy, że nie tylko sprawdzamy, czy nie przekroczyliśmy przynajmniej linii granicznej, ale mamy w naszym, nasze serce jest oddane temu, żeby wypełnić to, co stoi za tym prawem, które zostało sformułowane, co stoi, żeby zbliżyć się do natury Boga, który to prawo, do natury Boga, którą to prawo wyraża. I to powoduje, że z jednej strony mamy absolutną wolność do tego, żeby codziennie przychodzić do Niego i w takim pokoju, bo wszystko zostało zapłacone, jesteśmy sprawiedliwi, codziennie się nawracać, codziennie korzystać z Jego korekty, codziennie prosić, żeby sprawdził nasze serce i żeby je przemienił, bo to On je przemienia, nie my przez jakieś swoje zagryzanie zębów i swoje wysiłki. I kiedy myślimy o tej ofierze Jezusa, to może nam przyjść na myśl, że Pan Bóg znalazł sposób na ominięcie prawa, ale to nie jest prawda. To, co zrobił Pan Jezus, to było doskonałe wypełnienie Bożych intencji. Doskonałe wypełnienie tego, co stało za tym prawem. Może, mam nadzieję, że nie zostanę tutaj ekskomunikowana, może pomoże nam, mi przynajmniej pomaga, taka alegoria, która jest w zrozumieniu tego, taka alegoria, która jest w książce opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa. I tam jest historia, która mówi o tym, że dobry lew Aslan wziął pod opiekę czwórkę dzieci i razem z nimi mają uwolnić Narnię, tą baśniową krainę, od złej czarownicy, która nęka wszystkich, którzy w tej krainie mieszkają. I co się dzieje? Czarownica przychodzi i żąda od Aslana, żeby wydał jedno z dzieci, z czwórki dzieci, dlatego że dopuściło się zdrady. I powołuje się na coś, co nazywa wielkimi czarami, według których Aslan nie może nie wydać zdrajcy. I Aslan przyznaje jej rację, mówi, że zna te wielkie czary i że tak musi być, ale proponuje jej siebie zamiast chłopca. I później jest scena, jak Aslan idzie, stawia się na miejsce, gdzie czarownica go wzywa do kamiennego stołu, jest związany, upokorzony, obcięta jest mu grzywa i w końcu zostaje zabity przez czarownicę i ona mówi, i co z tego, przegrałeś, bo teraz zabiję ciebie i zabiję też tego chłopca, nie uratowałeś go. Są tam dziewczynki, Łucja i Zuzanna, które opłakują Aslana, ale w pewnym momencie zauważają, że stało się coś takiego, że ten stół się przełamał, ten kamienny stół się przełamał, czarownica ze swoimi siłami odeszła, stół się przełamał i w pewnym momencie widzą Aslana, który żyje. I Aslan tłumaczy dziewczynkom, kiedy zdążają na pole bitwy, żeby pokonać siły czarownicy, wspomóc pozostałe dzieci i armię Aslana. I Aslan po drodze tłumaczy dziewczynkom to, co się stało. Mówi, chociaż czarownica zna wielkie czary, są czary jeszcze większe, o których nie wie. Gdyby jednak potrafiła sięgnąć nieco głębiej, dowiedziałaby się, że kiedy dobrowolna ofiara, która nie dopuściła się żadnej zdrady, zostanie zabita w miejsce zdrajcy, stół rozłamie się i sama śmierć będzie musiała cofnąć swe wyroki. Myślę, że gdyby szatan był w stanie sięgnąć głębiej i zobaczyć intencje Boga, prawodawcy, rozpoznałby, że dobrowolna ofiara Jezusa niszczy śmierć. Niszczy grzech, niszczy śmierć, która dosięgnęłaby każdego, kto zgrzeszył i tego, kto uwierzy, uwolni do życia wiecznego. Jezus zrealizował większe prawo, głębsze prawo, prawo miłości, która przezwycięża śmierć i zło. I to nie było obejście prawa, to było doskonałe wypełnienie Jego. I to nie tylko spowodowało, że jesteśmy sprawiedliwi przed Panem Bogiem, ale też uzdalnia nas do tego, ta moc krzyża, moc zmartwychwstania uzdalnia nas do tego, żebyśmy w naszej naturze zmieniali się i żebyśmy to Boże prawo wykonywali z natury, nie z zakazów i nakazów. Drugi list do Koryntian, 3:18. My wszyscy więc z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. Duch Pana, który przemienia nas z chwały w chwałę, który sprawia, że stajemy się, jak jest w innym miejscu, w liście do Rzymian, 8:29, stawali się podobni do obrazu Syna Jego, albo w innym tłumaczeniu do współudziału w naturze swego Syna. Mamy współudział w naturze Jego Syna, stajemy się sprawiedliwi przez doświadczanie zmiany serca, przez obcowanie z Nim. Błogosławieni, szczęśliwi, łaknący i pragnący sprawiedliwości. Oni zostaną nasyceni. Amen. Pomodlimy się.
Panie Boże, dzisiaj przychodzimy do Ciebie i wyznajemy, że to Ty jesteś sprawiedliwy, doskonale sprawiedliwy. Panie, dziękujemy Ci też za to, że Ty chcesz, abyśmy mieli udział w tej sprawiedliwości przez Chrystusa Pana. Dziękujemy Ci za to. I dziękujemy Ci za to, że to się stało, Panie. To się stało na krzyżu Golgoty, przez zmartwychwstanie. I dziękujemy Ci za to, że Duch Święty prowadzi nas do tą drogą sprawiedliwości. Dziękujemy Ci za to, że możemy tą drogę rozumieć, że możemy wyznawać Ciebie jako sprawiedliwego Boga, ale też możemy świadczyć o sprawiedliwości. Panie, prosimy Ciebie, aby to nasze świadectwo było żywe, skuteczne, aby dotykało ludzi, aby zmieniało rzeczywistość. W imieniu Jezusa o to Ciebie dzisiaj prosimy. Panie, też dzisiaj modlimy się o tych, którzy potrzebują szczególnej pomocy, bo czują się jakoś pozostawieni samymi. Panie, nie dociera do nich nikt ani z jakimiś pocieszającymi wiadomościami, ani z opieką. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś takich ludzi dzisiaj w szczególny sposób dotykał. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Amen. Chciałbym, abyśmy się za chwilę o jedną rzecz modlili. Jak zauważacie, to jest dzień, w którym nosimy żonkile, takie trochę sztuczne żonkile, ale to te żonkile to są żonkile, którymi chcemy powiedzieć, że po tym, co się stało w połowie XX wieku, jako Kościół mówimy, nie możemy być obojętni na to, co się dzieje wobec narodu żydowskiego. Nie możemy być obojętni na to, co się mówi o tym narodzie. Nie możemy być obojętni na to, co kto pisze na murach o tym narodzie. Nie możemy być obojętni na to, co ludzie robią z grobami tych, którzy umarli, a należeli do Izraelitów. I dzisiaj chcemy się też modlić o to, abyśmy jako Kościół potrafili być tymi, którzy będą bronić narodu izraelskiego, będą bronić narodu wybranego i będą też bronić właściwej opinii o nich i będą gotowi żeby w trudnych momentach, które dzisiaj też się zdarzają, bo z antysemityzmem mamy do czynienia, w trudnych momentach będą gotowi powiedzieć nie, nie można tak postępować, nie można tak mówić, nie można tego robić. I przypomina mi się tutaj ta myśl Dietricha Bonhoeffera, który mówi o tym, że jeśli nie jesteśmy gotowi stanąć w obronie tych, którzy są prześladowani, to nie możemy śpiewać na chwałę Pana Boga. Módlmy się o to, aby to było dla nas ważne, abyśmy jako Kościół potrafili sprostać temu wyzwaniu. Panie Boże, dzisiaj przychodzimy do Ciebie i chcemy błogosławić naród izraelski. Panie, Ty widzisz ten naród, Ty widzisz też tą traumę, w jakiej oni do dzisiaj nawet są, z powodu tych rzeczy, które wydarzyły się w tej długiej historii w ich narodzie. Panie, Ty widzisz te wieki całe, kiedy byli poddani prześladowaniom i kiedy byli poddani temu, że o nich źle mówiono. Panie, my dzisiaj chcemy powiedzieć, że nie zgadzamy się z takim postępowaniem. Panie, chcemy też modlić się o to, aby te krzywdy zostały wynagrodzone. Ty jesteś sprawiedliwy, Ty jesteś obrońcą uciśnionych i dlatego oczekujemy, że Ty obronisz ten naród. Panie, też prosimy Ciebie o to, aby Kościół zawsze był gotowy stawać po stronie tych, którzy są krzywdzeni i stawać po stronie tych, którzy są osamotnieni. W imieniu Jezusa o to prosimy. Daj nam tę odwagę, daj nam tę gotowość w imieniu Jezusa. Amen. Zanim jeszcze skończymy, kochani, to jedno ogłoszenie. Jak wiecie, trochę zmieniają się warunki, jeśli chodzi o odbywanie się nabożeństw. I być może już w przyszłą niedzielę będziemy mogli coś zrobić z tym. Będziemy mogli może mieć spotkanie, ale jeśli tak będzie, to wiadomość na pewno przedtem ukaże się na naszej stronie internetowej. Być może, że też trzeba będzie spełnić pewne warunki, żeby być na takim spotkaniu, więc bardzo proszę, abyście obserwowali naszą stronę internetową, czytali ją i tam na pewno znajdziecie właściwy komunikat w odpowiednim czasie. A teraz wszystkim Wam życzę dobrej niedzieli i tego, żebyście, mimo tego, że może nie można z wielu rzeczy korzystać, to przede wszystkim korzystali z tego, że Pan Bóg jest blisko nas, że On nas nie opuszcza i On jest gotowy nas błogosławić. Pamiętajcie o tym w całym tym tygodniu. Niech Pan Bóg was błogosławi. Cokolwiek.